Tematem tego mojego przedłożenia jest Najświętsza Maria Panna, Matko Kościoła w życiu. Cieszę się bardzo, bo znakiem, odpowiedzią już na to zagadnienie jest nasza obecność, że Matka Boża w życiu każdego z nas jest ważna, dlatego tutaj jesteśmy. Kiedy sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński dzielił się właśnie tą radością, o czym słyszeliśmy ze świadectwa pani Anny Rastawickiej, tą radością ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, to stwierdził. Padło oficjalne oświadczenie Kościoła. Kościół ma Matkę, Matkę Chrystusową. Matka Chrystusowa jest naszą Matką. I w liście Episkopatu Polski 4 maja 1971 roku w tym liście Kościół w Polsce włącza do litanii loretańskiej nowe wezwanie Matko Kościoła. Wniósł również prośbę do kongregacji, aby to wezwanie znalazło się potem również w Kościele Powszechnym, i aby Kościół, ustanawiając Święto Matki Kościoła, również rozciągnął je na cały Kościół powszechny, nie tylko w Polsce. To potem mogliśmy ku naszej radości widzieć, że Jan Paweł II przybywając po raz pierwszy jako papież na Jasną Górę 6 czerwca 1979 roku nazwał Maryję Jasnogórską Matką Kościoła. To piękne misterium obecności Marii w Kościele jest ogromne i bardzo dynamiczne. Nabiera nowych form i wyrazów miłości matki do dzieci, ale też dzieci, które w swoim codziennym życiu odpowiadają na miłość swojej matki. I zdaję sobie sprawę, że w tym moim krótkim przedłożeniu trudno powiedzieć o wszystkich wymiarach życia Matki Kościoła w życiu jej dzieci. Dlatego też idąc tą drogą właśnie jasnogórską, chciałbym odwołać się w trzech jakby punktach, w trzech wymiarach, jakie jest to działanie Maryi w życiu osobistym, każdego ochrzczonego w życiu Kościoła i w życiu społecznym. Najświętsza Maria Panna, Matka Kościoła w wymiarze osobistym. We wspomnianym już liście Episkopatu Polski pasterze 4 maja 1971 roku, ogłaszając Święto Matki Kościoła na terenie naszej ojczyzny, zachęcali do podjęcia nauki soborowej o macierzyństwie Maryi w tym osobistym wymiarze. Pisali wtedy: Matka Kościoła jest w szczególny sposób Matką moją, bo przecież ja jestem cząstką Chrystusowego ciała. Jestem Kościołem Bożym. Ogłoszenie Święta Matki Kościoła to ogłoszenie Święta mojej Matki i przypomnienie: ja mam taką Matkę. Już nie jestem sam. Czy moja ziemska Matka żyje, czy też nie żyje. Mam Matkę, która nie umiera, która zawsze jest przy mnie. I to doświadczenie obecności naszej Matki bardzo mocno wiąże się z tym, do czego zapraszał nas święty Ludwik w swoim traktacie. Na mocy chrztu każdy ochrzczony staje się również własnością Maryi, Matki Kościoła. Zresztą nieochrzczony również staje się jej dzieckiem. W tym znaczeniu więzi z Matką ochrzczony staje się w jakimś sensie niewolnikiem przy całej wolności, którą ma, bo nie jest przymuszony. Ochrzczony staje się w jakimś sensie przyporządkowany tej miłości Matki, bowiem za wielką cenę dostaliśmy nabyć. Stajemy się jej dziećmi, włączeni w macierzyńską niewolę zależności i podlegania, czyli wprawa matki Kościoła do dzieci Kościoła. Taki jest fakt dokonany, który trwa niezależnie właśnie od naszego wyboru. Sobór Watykański II, mówiąc, że Maria jest matką członków Chrystusa, ponieważ miłością swoją współdziałała w tym, aby wierni rodzili się w Kościele, którzy są członkami owej głowy. I dlatego właśnie święty Ludwik, wskazując oddanie się Maryi w świętą niewolę miłości jako najwyższą formę czci wobec Matki Boga i Kościoła, oddanie się osobistą i świętą niewolę miłości, działanie przez i dla Maryi, ma formę właśnie deklaracji, oświadczenia i postanowienia. Staje się sposobem życia wybranym przez konkretną osobę podczas składania i ponawiania, podczas trwania podjętej decyzji, aktu wdania. Jak każda odpowiedzialna deklaracja, rodzi kształt aktywności w sprawie zadeklarowanej. W rzeczywistości, jak wiemy, ani Kościołowi, ani Maryi, jako Matce Kościoła, nie chodzi tutaj o pozbawienie wolności człowieka. W znanym komentarzu do aktu milenijnego kardynał Karol Wojtyła stwierdza: chodzi o w pełni świadome i dobrowolne użycie wolności. Chodzi również o dogłębne uporządkowanie wolności, woli stworzonej i odkupionej w stosunku do Stwórcy i Odkupiciela. Chodzi o pomoc w formowaniu ku pełnej, jaką jest życie w Chrystusie w darach sakramentalnego chrztu. To jest ta recepcja, moglibyśmy powiedzieć, na nowo odczytania obecności Maryi, która jest jako matka, matka Kościoła. Do tych więzi, do tej niewoli będziemy jeszcze wracać, kiedy będę omawiał Najświętszą Marię Pannę w życiu Kościoła jako wspólnocie wierzących. Bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, które kilkakrotnie usłyszałem w swoim życiu, ale w ostatnim czasie szczególnie, kiedy mogliśmy tutaj, bo może nawet wielu z nas, oglądać w tej sali film o życiu Pani Marii Okońskiej. Bardzo mi podoba się to sformułowanie, nawrócenie się na Maryję. Moglibyśmy przytaczać wiele świadectw tego nawrócenia się na Maryję. Znalazłem kilka krótkich, które chciałbym tutaj zaproponować jako pewne rozważanie, które może też dotyka w jakimś stopniu duszy każdego z nas. Chociaż święty Maksymilian Kolbe nie nazywa jeszcze Marii Matką Kościoła, a będąc szaleńcem niepokalanej, ma na myśli pewnie również ją jako matkę. W Japonii w swoim liście 30 października 1935 roku pisze do swoich braci niepokalanowi. Każda myśl, słowo, cierpienie niepokalanej były jak najdoskonalszym aktem miłości Bożej, miłości Jezusa. Trzeba by więc powiedzieć duszom i wszystkim, i każdej z osobna, co są, co będą, aż do skończenia świata. Powiedzieć przykładem, słowem żywym, pisanym, drukowanym, radiowym, malowanym, rzeźbionym. Co i jak niepokalana w konkretnych okolicznościach bieżącego życia, różnych stanów, wymyślała, mówiła, czyniła, żeby najdoskonalsza miłość, miłość niepokalanej, aż ku Bożemu sercu rozpromieniała na ziemi. To jeden z wybranych tekstów świętego Maksymiliana. Inny, świętego Jana Pawła II, trudno było się zdecydować, ale wybrałem ten, o którym on mówi, pisze właściwie: przekroczyć próg nadziei. Wyznaję, Był taki moment w moim życiu, zdawało mi się, że powinienem odsunąć się nieco od dziecięcej pobożności maryjnej, a nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną, uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka świętego Ludwika, traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżywamy jej tajemnicę w Chrystusie. Tak więc nauczyłem się na nowo maryjności i ten dojrzały kształt nabożeństwa do Marii Bożej, do Matki Bożej idzie za mną od lat. I jeszcze fragment, bardzo wydaje mi się przejmujący, na kilka dni przed śmiercią sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński w ciężkiej chorobie 15 maja 1981 roku powiedział: staję na progu kaplicy jasnogórskiej i tam zawsze chcę być, choćby mnie wszyscy potrącali. Jestem związany z Jasną Górą teraz i zawsze. Staję w łączności z Ojcem Świętym, z całym Kościołem i składam hołd czci i miłości jasnogórskiej Matce Kościoła. Postawiłem wszystko na nią i jej to zawdzięczam, że miłosierdzie Boże towarzyszyło mi zawsze i wszędzie, a szczególnie w najtrudniejszych chwilach życia. Na mojej drodze stanęła jasnogórska Matka Kościoła, której stałem się wiernym niewolnikiem i zawsze na tym dobrze wychodziłem. I jeszcze wspomniana Maria Okońska w swoich wspomnieniach tak zapisała: to cóż, że jestem taką grzeszną, kiedy jest Maryja moja najwspanialsza Matka przed Bogiem. W niej, z nią i przed nią wszystko mogę. W życiu, w powołaniu, w całej Bożej sprawie, do której On mnie wzywa, zwyciężę, uczynię wszystko, czego Bóg zapragnie, bo odsłoniła mi się i dała całkowicie Maryja. Serce mi rozpierało pragnienie, aby lecieć na cały świat i wołać, krzyczeć, że jest Maryja. Chciało mi się wszystkim dawać Maryją, aby inni także ją zobaczyli. Ogarnęło mnie jakieś święte, Boże szaleństwo. Maryja mnie porwała, to szaleństwo nigdy mnie nie opuściło. Można by było dopisać pewnie własną historię, a jeśli nie, to myślę, że Pan Bóg będzie czynił w naszym życiu również całej wolności takie dzieła, żeby nas przekonywać o tej wewnętrznej drodze tej miłości do Matki Bożej. Wczoraj miałem to szczęście odsłuchać świadectwa ojca Adama Szustaka, dominikanina, który przypomniał sobie w chwili swojego, nazwijmy, drugiego nawrócenia w Guadalupe, patrząc na Matkę Bożą, że on kiedyś właśnie, wahając się, czy być dominikaninem, czy nie, przed pierwszymi swoimi ślubami, czytając w nocy, bo nie mógł spać, czytając traktat, zawierzył się Matce Bożej i ona mu to przypomniała już po wielu, wielu latach, o czym on zapomniał. Oczywiście istnieje wiele form pobożności maryjnej w życiu każdego wierzącego, która jest wyrazem właśnie tej osobistej miłości dziecka do swojej matki. Różaniec, kapelusz, litanie, nabożeństwa, pielgrzymki do różnych sanktuariów, osobiste oddanie. Wszystkie te wewnętrzne i najbardziej pobożne odniesienia do Maryi mają ostatecznie swoje oddziaływanie i błogosławione skutki w życiu społeczności Kościoła. Dlatego teraz drugi punkt, Najświętsza Maria Panna w życiu Kościoła. W chwili zwiastowania Maria Mówi do anioła, to ja służebnica pańska. W przykładzie greckim, jak wiemy, czy łacińskim, jest określenie niewolnica Pana. W ustach Maryi wyraża to jej pokorę, jej posłuszeństwo i pełną zgodę na powołanie, na misję, którą Bóg jej powierza. Maria tą swoją gotowość potwierdza potem pod krzyżem wobec testamentu Jezusa w Wieczerniku i wobec całego Kościoła. My w Polsce mamy to doświadczenie, które niesiemy bardzo mocno zakorzenione, że Maria, oddziaływując na konkretne życie każdego Polaka, narodu i Kościoła, tutaj szczególnie na jest najdłużej, te wszystkie wymiary osobiste, społeczne, narodowe i kościelne się skupiały i wyrażały. W powieści Potop Henryk Sienkiewicz wkłada w usta ojca Kordeckiego słowa, bardzo często do nich się odwołujemy. Szydzi pogardza nami nieprzyjaciel, mówiąc, cóż nam z dawnych snów zostało. A ja wam powiadam, wszystkie poginęły, lecz pozostała cześć i miłość do Najświętszej Pamięci, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może. Te słowa o źródle naszego ratunku świadczą o tej wewnętrznej więzi narodu z Maryją, ale też pokazują właśnie tą specyfikę drogi Kościoła w Polsce. Wyrazem tego są różne oddania, tak jak już wspomniałem, Matce Bożej, śluby, akty zawierzenia, akty poświęcenia, oddawanie jej Kościoła i narodu na różnych momentach, różnych wymiarach życia Kościoła. Po ogłoszeniu Marii Matką Kościoła, po odnowieniu łaski Chrztu Świętego w 1936 roku rodzi się coś niezwykłego w Kościele Polskim. A mianowicie powstaje akt oddania Kościoła w Polsce za w niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Tym aktem biskupi pragnęli oddać wszystkich ochrzczonych w ręce Matki Kościoła, by ona prowadziła każdego wiernego do prawdziwej wolności dziecka Bożego. Biskupi mieli to głębokie przeświadczenie wiary, że Maryja, Matka Kościoła, wprowadzi ludzkość na drogi pokoju i wolności w Jezusie. To był jakiś wewnętrzny nakaz Jezusa, Syna Bożego. Idźcie do Matki, do mojej Matki. Wymownie o takim osobistym oddaniu Maryi przez Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego, które potem zaowocowało ocaleniem Kościoła w Polsce, ale też i w świecie, opowiada film Tajemnica Tajemnic. Jan Paweł II, przemawiając po raz pierwszy jako papież na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 roku, odwołał się właśnie do tych wydarzeń z 3 maja 1966 roku właśnie tutaj na Jasnej Górze i do aktu oddania macierzyńską niewolę Bogu Rodzicy. Powiedział, ten historyczny akt zostaje wypowiedziany jako szczególne świadectwo wiary żywej i mężnej, takiej, jakiej oczekują i jakiej potrzebują nasze czasy. Słowa tego aktu wypowiedziane językiem polskich dziejowych doświadczeń, polskich cierpień, ale i polskich zwycięstw miały swój profetyczny wydźwięk właśnie w owym momencie dziejów Kościoła i świata. Akt jasnogórski jest wołaniem serca i woli, wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa osoby i wspólnoty o pewne prawo do głoszenia zbawczej misji, o jej wszechstronną skuteczność i o jej nowe zakorzenienie w idącej i już obecnej epoce dziejów świata. Przez Maryję. Jest to zarazem jakieś na skroś oryginalne odczytanie tej prawdy o obecności Bogu Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i w tajemnicy Kościoła. Myślę, że ten fragment i w ogóle to Ta homilia Jana Pawła II na Jasnej Górze jest dzisiaj bardzo aktualna i do niej warto się odwoływać w kontekście tych wydarzeń społecznych w naszej ojczyźnie i w ogóle w Europie. Wracając do dnia 3 maja 1966 roku, warto też przypomnieć, że na centralnych uroczystościach milenijnych nie mógł być papież Paweł VI, bo właśnie władze komunistyczne nie życzyły sobie tego. W buli jednak, którą przysłał w odpowiedzi na przekazany mu akt milenijny, napisał między innymi bardzo ważne słowa pokazujące, dlaczego Kościół w Polsce jest tak bardzo mocno związany ze Stolicą Apostolską. W tej buli znajdujemy takie słowa. Sprawimy, pisze papież, że dokument oddania waszego i waszych rodaków w niewolę Bogorodzicy Dziewicy przechowywany będzie z największą troskliwością w siedzibie watykańskiej, a mianowicie przy grobie świętego Piotra, na którym Chrystus zbudował Kościół swój. Bądźcie pewni, że w ten sposób katolicka Polska zostaje związana ze Stolicą Apostolską jeszcze ściślejszym węzłem i coraz głębiej zapada w serce tego, który będąc następcą w urzędzie świętego Piotra zapragnął być razem z wami, aby wziąć osobiście udział w owych uroczystościach. Mówiąc o życiu Maryi i społeczności Kościoła, chciałbym też podzielić się osobistym doświadczeniem z czasów mojego duszpasterzowania we Wrocławiu. Zapewne jest to doświadczenie wielu kapłanów, proboszczów, których Bóg czyni świadkami duchowych narodzin i bliskości Maryi. Metropolita wrocławski kardynał Gulbinowicz zaprosił, poprosił, aby w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Antoniego we Wrocławiu wraz z przybyciem kopii Matki Bożej Jasnogórskiej i Paulinów miejsce to nazywało się Małą Jasnogórą. To był też czas, kiedy Oława razem z tymi treściami i z tym całym kultem, fałszywym kultem, pewnym kłamstwa bardzo mocne znajdowała recepcję właśnie wśród ludzi, odbywały się pielgrzymki w to miejsce. I dlatego Oława leżąca koło Wrocławia, a właściwie bardziej Wrocław, potrzebował zdrowego kultu maryjnego, dlatego tak uzasadniał przynajmniej kardynał Gulbinowicz, poprosił Paulinów. To miejsce, ten kościół, niewielki barokowy kościół, stał się w pewnym sensie krynicą łaski, miejscem obecności Maryi jako matki pomagającej odzyskiwać przybywającym tam na modlitwę godność dziecka Bożego. W tym roku, tak jak ojciec Tomasz wspomniał, to miejsce zostało ustanowione sanktuarium, nie przypadkiem, sanktuarium jasnogórskiej matki kościoła. I wydaje się, że może właśnie służyć jako przykład nowej ewangelizacji, ratowania człowieka z Maryją i przez nią. Bowiem modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz miłość do Maryi, Matki, prowadzi do przemiany serca i życia osób. Duch przemiany ewangelicznej Kany Galilejskiej nakłania to potem do sakramentu pojednania, do powrotu do jedności z Kościołem. A osoby, które pragną dalej przeżywać pełni łaskę chrztu, mogą korzystać z różnych form i charyzmatów grup i wspólnot żyjących właśnie przy parafii, przy sanktuarium. Króciutki fragment świadectwa pewnej osoby zapisany w Księdze Łask w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Przed obrazem Maryi we wrocławskiej Małej Jasnej Górze doświadczyłam szczególnej łaski. Moje życie wyglądało jak ruina. Śmierć synka, niesakramentalny związek, szukanie pomocy u wróżek, u bioenergoterapeutów i tak dalej. Po jednym ze spotkań modlitewnych doznałam czegoś, co zmieniło moje życie. Przygotowując się do spowiedzi z całego mojego życia, przychodziłam właśnie przed obraz Matki Bożej i w jej sercu szukałam wskazówek i pomocy. od tamtej chwili, kiedy to oczyszczona z tego okrutnego ciężaru grzechów, układów, uzależnień, kiedy to poczułam taką lekkość, taką nowość, inność, już cała w ręku Boga wiedziałam już jedno, że nigdy, przenigdy nie chcę jakiegokolwiek uzależnienia w niewolę zła. Tej odwagi, zawierzenia szukałam właśnie tu, u Matki Bożej i do dziś w każdej sytuacji tej smutnej, tej radosnej biegnę do niej, tuląc się do jej serca, szukam ukojenia, wskazówek, aby iść dalej jako jej córka. I punkt trzeci, ostatni, Najświętsza Maria Panna, Matka Kościoła w życiu społecznym. Mija 50 lat od tych wydarzeń, których ojciec święty Paweł VI w natchnieniu Ducha Świętego ogłasza Marię Matką Kościoła, a ponad 50, kiedy to Episkopat Polski ustanawia jej święto, przypominając słowa Chrystusa, oto Matka Twoja. Co zmieniło się przez te lata w życiu społecznym, zwłaszcza Polski czy świata? To prawda, widzieliśmy wiele cudów i zwycięstw, które Bóg czynił za sprawą Matki Bożej. 43 lata temu pasterze Kościoła we wspomnianym już liście mówili tak. Światu współczesnemu potrzebna jest Matka. Ludzkość dzisiejsza tęskni do Matki bardziej niż kiedykolwiek. Wszyscy zaczynamy tęsknić do ludzkiego człowieka i do ludzkiej kultury, do prawdziwego humanizmu. Jak widzimy, walka o człowieka i społeczeństwo dziś idzie po tych samych drogach. Troski o życie, o wolność, o życie nienarodzonych i starszych, troska o rodzinę, szczególnie o godność kobiety i o ducha przyszłości narodu. Ale też zauważamy dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, że ogarnęła ludzi i całe społeczeństwa jakaś nowa niewola, indywidualizm, przejawiający się w postawach osobistego i społecznego egoizmu, czy triumfalizmu, tymczasowości, czy niezależności, życia w związkach na próbę, życia w postawie singla, lęku przed odpowiedzialnością, aż po różnorodne przejawy homoseksualizmu. O skutkach tej drogi papież Franciszek kilka dni temu na Forum Europy 25 listopada tak mówił. Bez poszukiwania prawdy każdy staje się miarą samego siebie, swoich działań, torując drogę do subiektywistycznego potwierdzania praw, także pojęcie praw człowieka, które samo w sobie ma wartość uniwersalną, zostaje tylko ideą indywidualistycznego życia. Prowadzi do zasadniczego niedostrzegania innych i promowania owej globalizacji obojętności, jaka rodzi się z egoizmu. Indywidualizm czyni ludzi ubogimi i kulturowo bezpłodnymi, ponieważ faktycznie odcina te płodne korzenie, na których wznosiło się drzewo życia i Europy. Można by było do tego tekstu jeszcze wracać, medytować, ja tylko sygnalizuję. I chociaż papież Franciszek mówił w swoim przemówieniu do całej Europy, to zauważmy, jak duch właśnie indywidualizmu, tak obcy duchowi maryjnemu, którym żyły całe pokolenia wierzących Polaków, ogarnął również nasz naród. Dotyczy to nie tylko rządzących, ale również rodziny, młodych, pracodawców i pracowników, a nawet osoby poświęcone Panu Bogu. Tak więc wobec ogarniającego nas tego ducha indywidualizmu oddaj się narodu, Matce Kościoła w niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie rodzi właśnie tą nadzieję, na nowe zwycięstwo Maryi. Moglibyśmy powiedzieć, ona tyle razy już zwyciężała. Dlatego nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, która szczególnie na ziemiach polskich dana nam jest jako pomoc i obrona, stanowi niewątpliwie wielki kapitał religijny w duszach Polaków, których myślę, że trzeba wciąż budzić, nie tylko na Jasnej Górze. Nabożeństwo to z jednej strony istnieje w nas w postaci bardzo uczuciowej, do której pobudza nas sama osobowość Matki. Z drugiej zaś strony Maryja jako nasza Matka chce nas prowadzić w Maryjną właśnie dojrzałość. Tak więc zwyczajna droga, jak mówi kardynał Wojtyła we wspomnianym już komentarzu do aktu milenijnego, ta zwyczajna droga nabożeństwa do Matki Najświętszej, droga per Mariam ad Jezum, winna być wspierana i uzupełniana drogą per Jezum ad Mariam. Poznanie Matki, a w związku z tym także pełnia jej chwały, dokonuje się poprzez poznanie Syna oraz Jego dzieł, tych, w których Matka uczestniczyła. Tą drogą poszedł Sobór, jak już wspominaliśmy, Watykański II, szczególnie w Konstytucji Lumen Gentium. Do tej drogi odwoływał się potem on, kardynał Wojtyła, jako papież, we wspomnianym już tutaj przemówieniu z 6 czerwca 79 roku. I to chciałbym na koniec zdedykować właściwie nam wszystkim. Oddanie w niewolę Maryi wskazuje więc na tą szczególną zależność, na świętą zależność i na bezwzględną ufność. Bez tej zależności, bez tej świętej ufności niemalże heroicznej, życie ludzkie jest nijakie. Bardzo dziękuję za uwagę.